Zadam wam pytanie. Ilu z was ma pragnienie poznania Boga, oglądania Jego chwały, Jego obecności? Ilu z was ma takie pragnienie? Zadam ci drugie pytanie. Jak wielkie jest to pragnienie w tobie? Jak wielkie to jest pragnienie w twoim sercu? Zadam ci pytanie. Ile jesteś w stanie zapłacić za to, żeby się z Nim spotykać, żeby Go doświadczać na co dzień? Dlatego, że to jest człowiek opisany w Biblii, który po pierwsze wypełnił swoje powołanie i Bóg wydał o nim świadectwo, że to jest człowiek, który wypełni moją wolę. Czyli Dawid miał takie serce, że wypełni jego wolę. Dawid mówi tak: Boże, Tyś Bogiem moim, Ciebie gorliwie szukam. Ciebie pragnie dusza moja. Zatrzymam się na tym. Chora dusza, posłuchaj mnie uważnie teraz. Dusza choruje poprzez grzech, poprzez zranienia, poprzez życiowe pomyłki. Dusza choruje przez to. Na to jest jedno lekarstwo. Jego dotyk, Jego obecność. Dusza często choruje, gdy nie może wyrazić tego, co pragnie duch, bo boi się ośmieszenia, odrzucenia. Na to nie ma leków w aptece. Na to jest jedno lekarstwo. Wiecie jakie? Dotyk Jezusa. Tylko dotyk Jezusa może to zrobić, może to zmienić, może to uleczyć. Ciebie pragnie dusza moja. Tęskni do Ciebie ciało moje. Wiecie, że z tęsknoty można umierać? Kto to wie? Niezaspokojona tęsknota sprawia, że tak jakby życie z Ciebie wyciekało. Spełnione życzenie jest drzewem życia. Tęskni do Ciebie ciało moje, a więc Dawid. Dlaczego on tak mówił? Dlaczego on to wyrażał przed Bogiem? Dlatego, że on miał doświadczenie spotykania się z Panem w świątyni i za każdym razem musiał doświadczać tego, że obecność Pana dotykała też jego ciała. I tak jest. I to może się w różny sposób objawić. Może nawet się objawić w taki sposób, że choroba zostaje usunięta bez modlitwy, bez nakładania rąk, bez słów. Kto to może zrobić? Jezus. Jak ziemia zeschła, spragniona i bezwodna, wyglądałem Ciebie w świątyni. A więc Dawid marzył o tym, żeby przyjść do świątyni i spotykać się z Bogiem, doświadczać Jego obecności. Coś wam powiem. Teologia nie zmienia życia. Teologia nie uzdrawia. Teologia nie uwalnia. Jego obecność to zrobi. Jego obecność. by ujrzeć moc Twoją i chwałę Twoją, gdyż lepsza jest łaska Twoja niż życie. Dawid wiedział, że to tylko z Bożej łaski przychodzi. I mówił: Panie, to jest dla mnie cenniejsze niż życie. To doświadczanie Ciebie jest dla mnie cenniejsze niż życie. Dlatego szukam Ciebie. Szukam Twojej mocy. Szukam Twojej obecności. Kiedy Bóg stworzył człowieka, włożył w niego. I to jest w każdym jednym człowieku. Ten głód i pragnienie spotykania się z Bogiem i sfery ponadnaturalnej. Adam się w tym poruszał w sposób oczywisty, w sposób normalny. Ale kiedy zgrzeszył, ukrył się i został oddzielony od drzewa życia. To słowo mówi, że w ogrodzie Eden rosły dwa drzewa. Drzewo poznania dobra i zła i drzewo życia. A to oznacza, że nie wszystko to, co jest dobre, przynosi życie Boga. Nam często się wydaje, że to jest dobre, że to jest właściwe. Jest pytanie, czy kiedy tego dotykasz, płynie życie od Boga? Musisz to wiedzieć. Jeśli nie, to zostaw to. Wiesz dlaczego zostaw? Dlatego, że Bóg Ojciec ma pragnienie udzielania Ci życia. Jezus powiedział: ja przyszedłem po to, aby moje owce miały życie. O jakim życiu mówił? O życiu samego Boga, o swoim życiu ponadnaturalnym. Aby miały życie. Życie zawsze usuwa nasienie śmierci. Zawsze. Bo życie jest przeciwieństwem śmierci. Jesteśmy stworzeni do relacji. Nie jesteśmy stworzeni do pracy i służby dla Pana. Jesteśmy stworzeni do relacji z Nim i z tej relacji wypływa pragnienie służenia. To z relacji wypływa pragnienie. To nie jest prawo. Ty masz pragnienie. A to pragnienie mieszka w Tobie. To sam Bóg sprawia w Tobie to chcenie i wykonanie. Litera sprowadza śmierć. My mamy mieć służbę ducha, a nie litery. Jesteśmy stworzeni na Jego obraz i podobieństwo. I kiedy rodzisz się na nowo, to Bóg czyni nowego człowieka w Chrystusie. I kiedy Bóg umieszcza Cię w Chrystusa, to tak naprawdę tym samym mówi: dziecko, dałem Ci wszystko, co miałem. Wszystko to, co zaplanowałem i miałem dla Ciebie, dałem Ci. I to jest dostępne dla Ciebie w Chrystusie. To samo, co czym obdarowałem mojego Syna Jezusa, tym samym obdarowałem Ciebie. Stałeś się współdziedzicem tego. Jezus, chodząc po tej ziemi, doświadczał znaków, cudów, ponadnaturalnych rzeczy. Poprzez więź z Ojcem. Ta nowa natura w nas, którą Bóg Ojciec umieszcza, To jest takie Jego DNA umieszczone w człowieku. I w tej nowej naturze masz pragnienie życia życiem czystym, świętym i poświęconym. Masz pragnienie. Zakon mówił tak: nie wolno ci tego robić, bo umrzesz. Wszyscy chcielibyśmy żyć bez grzechu. Czy jest to możliwe? Jest. Dla nowego stworzenia. Dlatego, że nowe stworzenie ma zmienioną naturę. Ma naturę Jezusa w sobie. A Jezus był czysty i bez grzechu. Ta nowa natura w tobie sprawia, że masz pragnienie poznawania Go, doświadczania Go, przebywania z Nim. Ta nowa natura sprawia w tobie, że jesteś głodny tych rzeczy, o których czytasz w tej cudownej księdze, że jesteś głodny gdzieś wewnątrz. Masz taki głód i pragnienie. I kiedy Pan odkrywa przed tobą rąbek tego ponadnaturalnej tej rzeczywistości nieraz, i kiedy możesz zobaczyć wizję, możesz zobaczyć aniołów, możesz zobaczyć Pana, to powiem ci, to sprawia w tobie, bo ty zawsze wtedy wiesz, że jest więcej. Że jest o wiele więcej. Ludzie, którym Pan zabrał tam do nieba i oni wrócili, powiedzieli tak: nie chcę tutaj żyć. Rodziny były w szoku. Oni mówili: to nie jest miejsce moje. Ja chcę tam wrócić. Mamy też w sobie Jego zdolności poprzez Jego naturę. A ta zdolność mówi, że możesz doświadczać ponadnaturalnych rzeczy. Możesz doświadczać znaków, cudów, mieć wizje, mieć sny, mieć objawienia Pańskie, widzieć aniołów. Kiedyś ktoś mi zadał pytanie, czy widziałem. Powiedziałem: wiele razy. Popatrzyli na mnie dziwnym wzrokiem. Ja mówię: to jest przecież dostępne dla każdego dziecka Bożego. Wiele razy widziałem. Czy widziałeś kiedyś Pana? Tak, widziałem. 5 razy. Czy jestem z innej gliny? Nie. To jaka jest różnica? Dojdziemy do tego. Jeśli w sercu jest pragnienie, to potrzebujesz coś z tym zrobić. Powiem ci, On ma większe pragnienie więzi z tobą niż ty z Nim. Ci, którzy mnie znają już od lat, ja już to prawie 30 lat mówię, jest nienormalną relacją pomiędzy dzieckiem a ojcem, kiedy dziecko nie słyszy głosu swego ojca. I nie zna go. To jest nienormalne. Mówię to już 30 lat. Zadam Ci pytanie. Jeśli nie ma w Tobie tego głodu, pragnienia, czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego tego nie mam? Powinieneś mieć. Jeśli się narodziłeś z Boga, powinieneś to mieć. Jeśli tego nie masz, a może miałem to i gdzieś zatraciłem to po drodze, jeśli tego nie ma, widzisz, to pragnienie to jest taki zew ducha, serca, nieraz niesłyszalny głos fizycznie, ale słyszalny głos dla świata ducha, bo Bóg zna, Bóg poszukuje całą ziemię, przepatruje, aby zobaczyć tego, który go szuka. Wiecie, co to znaczy? Że niewielu jest takich. Dlaczego Biblia tak mówi? Dlatego, że Bóg ma pragnienie spotkania się z taką osobą. Ci, którzy Go szukają. Widzisz, jeśli w sercu tego nie ma, a może było, i gdzieś zostało stracone, to powiem Ci, co może być przeszkodą. Może Twoja praca, którą wykonujesz. Powiem Ci, praca może Cię okraść. Widziałem ludzi i znałem ich, którzy brali następne pół etatu, bo jeden było za mało. I finał był taki. Żona nie miała męża, dzieci nie miały ojca, a człowiek nie miał relacji z Bogiem, bo był zapracowany. Czy to jest Boży plan dla dziecka Boga Wszechmogącego? Nie. To błogosławieństwo Pana wzbogaca, nie własny wysiłek. To może być kariera zawodowa. To mogą być pieniądze i wiele innych rzeczy jeszcze. To może być także rodzina. Jezus powiedział, kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest niegodzien. Kto miłuje swoje dziecko bardziej niż mnie, nie jest niegodzien. Kto próbuje iść za mną, ale nie bierze swego krzyża, nie jest niegodzien. A więc jest cena, jest cena. Dzisiaj rozmawialiśmy tam na dole przed nabożeństwem. Wiecie, co teraz się na świecie dzieje, że islamiści skracają chrześcijan o głowy? To jest trudne. Co by było, gdyby teraz oni tu weszli, postawili wszystkich w rządku i powiedzieli tak, albo wyrzekasz się, albo cię skracam. Jaka byłaby Twoja reakcja, co byś zrobił, zrobiła? Powiem Wam, w takich sytuacjach prawda wychodzi na wierzch. Nie można się już ukryć. Stajesz przed prawdą i dokonujesz wyboru. To może być walka o byt, troski, lęki, niezapłacone rachunki. Widzisz, a gdybyś tak poświęcił czas na spotkanie się z Nim i usłyszał od Niego: Panie, co w tej sytuacji mam zrobić? Jedno Jego słowo otwiera drzwi. Sam ich nie znajdziesz. Sam nie znajdziesz tych drzwi. Szukałem kiedyś tych drzwi do mocy Bożej. Intensywnie szukałem, bo wiedziałem, że ona jest dostępna dla mnie. I za każdym razem waliłem głową w ścianę, dopóki nie zgiąłem swoich kolan i karku. I powiedziałem: Panie, to Ty wiesz, gdzie one są. Poddaję się, zaprowadź mnie tam. I wtedy Duch Święty przyszedł i powiedział mi, co mam zrobić, żeby znaleźć te drzwi. I kiedy to zrobiłem, otworzył to przede mną i wprowadził mnie tam. Musiałem zapłacić pewną cenę. To może być hobby, przyjemności, a to jest życie według ciała. To zawsze się wrogiem Bogu jest. I Biblia wyraźnie o tym mówi. Jeśli nie ma w tobie tego ognia, ale chciałbyś mieć to, powiem ci, potrzebujesz modlić się o to, wołać o to tak długo, aż to przyjdzie. Sama modlitwa o to, to też jest za mało. Psalm 27 mówi tak, 4 wiersz. O jedno prosiłem Pana i o to zabiegam. Widzisz, Dawid się modlił i zabiegał o to. Słowo zabiegał mówi, że coś robił w tym kierunku. Abym mógł mieszkać w domu Pana przez wszystkie dni mojego życia. By oglądać piękno Pana i by odwiedzać świątynię Jego. Dlaczego Dawid zabiegał o to? Bo wiedział, bo skryje mnie w dzień niedoli w szałasie swoim. Schowa mnie w ukryciu namiotu swego. Postawi mnie wysoko na skalę. O jedno prosiłem Pana i o to zabiegam, zabiegam, zabiegam. Psalm 28 mówi tak, 1 wiersz i 2. Do Ciebie wołam, Panie, skało moja, nie bądź głuchy na wołanie moje, abym, jeśli byś milczał, nie stał się podobny do tych, którzy schodzą do grobu. Wysłuchaj głosu błagania mego, gdy wołam do Ciebie, gdy podnoszę ręce ku najświętszemu miejscu świątyni Twojej. Czy widzisz w tym desperację? Ja widzę. To jest desperacja człowieka, desperacja serca, które chce usłyszeć Boga, bo wie, że jeśli nie usłyszy, to umrze, to jego dusza będzie umierać. Głos błagania to nie jest zwykła modlitwa. Gdy podnoszę ręce ku najświętszemu miejscu świątyni Twojej. Jeśli narodziłeś się na nowo i przyjęłeś Ducha Świętego, to tą świątynię nosisz w sobie. Jest pytanie, dlaczego tam nie zaglądnąć? Dlaczego tam nie wchodzić codziennie? Dlaczego? Dlaczego nie wchodzić do miejsca, gdzie jedno spotkanie może odmienić życie człowieka, gdzie jedno spotkanie może otworzyć drzwi, o które dobijasz się może od lat, gdzie jedno spotkanie może sprawić, że Pan pokaże Ci, to jest droga, którą masz iść. I kiedy zrobisz krok wiary, będziesz widział znaki i cuda po drodze. Potrzebujemy takiej desperacji w modlitwie i posłuszeństwa wobec Słowa. Widzisz, desperacja, zdesperowane serce stawia wszystko na jedną szalę. Dawid mówi tak: choćbyś mnie zabił, nawet wtedy będę Ci ufał. Tak mówi człowiek, którego życie jest w jego rękach. Tak mówi człowiek, który wie, że jest uzależniony tylko od Boga. Tak mówi człowiek, który całe zaufanie złożył w Bogu. Nigdy w człowieku, ani nie w miejscu. Posłuszeństwo dla Słowa. Otwórzmy sobie Ewangelię Jana, 14 rozdział. Coś pokażę. Ewangelia Jana 14:6. Znany fragment. Jezus mówi: ja jestem droga i prawda i życie. Nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Ja jestem droga. Jezus mówi: pójdź za mną, a nie będziesz chodził w ciemności. Będziesz miał światło w sobie. To światło będzie oświetlać tą właściwą drogę, którą chcę, żebyś szedł. Pójdź za mną. Tylko widzisz, pójście za Jezusem, musisz poodcinać te wszystkie rzeczy, które cię trzymają, które kontrolują twoje życie, które cię ograniczają, zatrzymują, powstrzymują, jakkolwiek to nazwiesz. Musisz to poodcinać. Bo jeśli tak będziesz szedł, to napięcie będzie wzrastać, wzrastać i w końcu tego nie wytrzymasz. I tak jak guma cię pociągnie z powrotem do tego samego miejsca i będziesz zaczynał od początku. Droga prowadzi do prawdy. Posługuję ludziom ponad 30 lat i zauważyłem taką rzecz. Nie wszyscy chcą żyć prawdą. Po prostu nie wszyscy chcą żyć prawdą. Mają takie prawo. Ja to szanuję, dlatego że Bóg to szanuje. Ludzie, którzy przychodzą po poradę, szukają ulgi. Oni nie szukają prawdy. To nie jest właściwa metoda. Musisz stanąć w prawdzie i przed prawdą. Powiem Ci, to nieraz jest bolesne. Z zasady to nie jest przyjemne. Dlatego, że w nas się włącza mechanizm samosprawiedliwości. Prawda jest mieczem, który rozdziela i przecina. Ale kiedy przyjmiesz prawdę, ona wprowadzi cię do miejsca życia. 14 rozdział, przeczytamy 21 wiersz. Jezus mówi ważne słowa, które odnoszą się do doświadczania, a nie do wiedzy. kto ma przykazania moje i przestrzega ich, ten mnie miłuje. A więc wykonawcy słowa Pańskiego to są ci, którzy kochają Jezusa. Kto ma przykazania moje i przestrzega ich, ten mnie miłuje. Kto mnie miłuje, tego też będzie miłował Ojciec. Wiele słyszymy ostatnio o miłości Boga Ojca. Wszyscy potrzebujemy tego. A Jezus pokazuje ci drogę. Jeśli pokochasz, Jezus mówi, mnie, to mój Ojciec będzie kochał też ciebie. Objawię mu samego siebie. Wiesz, co to znaczy? Że Pan może odsłonić, weźmie cię do miejsca, gdzie zobaczysz Go. Objawi ci siebie. Kiedy masz takie objawienie Jezusa, to powiem ci, nigdy nie zostaniesz taki sam. To jest niemożliwe. Takie objawienie, spotkanie, ono zmienia ciebie od środka. Czyli takie duchowe doświadczenie, ono cię zmienia od wewnątrz. Dwudziesty trzeci wiersz. Jezus odpowiedział, Jezus i rzekł mu, jeśli ktoś mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie i Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy i u niego zamieszkamy. O mój Boże! Jeśli ktoś mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie. Kiedyś zaczepił mnie alkoholik na ulicy. Ja z zasady zatrzymuję się i rozmawiam. Oczywiście o pieniądze chodzi. Powiedziałam mu, że Jezus ma moc zmienić twoje życie. A on mi mówi tak, ale ja kocham Boga. Ja mówię, kłamiesz. Nie opowiadaj takich bzdur, że kochasz Boga, bo gdybyś Go kochał, to byś tak nie żył. Bóg kochał Jego. Widzisz, to jest różnica. Bóg kocha nas wszystkich taką samą miłością. Bóg kocha każdego jednego człowieka chodzącego po tej ziemi taką samą miłością. Więc w Jego oczach nikt nie jest lepszy czy gorszy. Temu dam więcej, a temu mniej. Ale niech taka osoba nie opowiada bzdur, że ona kocha Boga. Bo to słowo mówi, że ci, którzy takie rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Nie sprzeczajcie się ze mną, to nie są moje słowa. Przeczytam wam inne tłumaczenie tego, 14:23. Jezus mówi tak, jeśli ktoś mnie miłuje, będzie przestrzegał mojego słowa i mój Ojciec będzie go miłował i do niego przyjdziemy i u niego urządzimy mieszkanie. Ilu z was urządzało mieszkanie? Wyście decydowali o tym, gdzie co postawić, jak to ma wyglądać, nieraz ściany żeście przystawiali. Jeśli ktoś mnie miłuje, będzie przestrzegał mojego słowa. Innymi słowy, jeśli kochasz Jezusa, to jest niemożliwe, żebyś nie stał się wykonawcą słowa. To nie ja mówię. Mój Ojciec będzie go miłował. I potem mówi tak, do niego przyjdziemy razem. Czyli ja przyjdę z moim Ojcem i urządzimy sobie mieszkanie w Tobie. Oczywiście za Twoim pozwoleniem. Wiecie, na czym polega, kiedy ufasz projektantowi i zapraszasz go, kupujesz jakieś mieszkanie, zapraszasz projektanta, płacisz mu kasę i się pytasz, on się pyta mniej więcej, co byś chciał, chciała. I on robi projekt i według tego projektu robi to wszystko, a potem cię wprowadza. Czyli tak naprawdę on cię urządza. Powiem ci, lepszych projektantów nie ma. Wiesz dlaczego? Oni są doskonali. Oni usuną wszystko to, co jest brudne, co jest nieczyste, co jest niepoddane. Usuną to z ciebie. Nie po to, żeby cię zniszczyć. Po to, żeby się tam z tobą spotykać. Żebyś mógł doświadczać. Widzisz, jeśli ktoś mówi, że chce zamieszkać, to nie jest gość, który przychodzi od czasu do czasu i kłada się wizytę i puka i się zastanawia, czy otworzysz mu, czy nie. To jest ktoś, kto chce zamieszkać na stałe, ale on chce urządzić to mieszkanie. I jest pytanie, czy chcesz mu pozwolić na to? Więc Jezus tak naprawdę mówi, jeśli naprawdę mnie kochasz, będziesz robił to, co ja mówię. Miłość do Pana wyraża się posłuszeństwem wobec Słowa. Powiem ci tak, posłuszeństwo zawsze, posłuszeństwo wobec Słowa, wobec Pana zawsze oddzieli cię od tego, co niesie ten świat. Zawsze. Ono sprawi, ono cię oddzieli od tłumów nawet. Ono sprawi, że nie będziesz płynął z nurtem, nawet tym chrześcijańskim, w cudzysłowie, religijnym nurtem. Ono cię oddzieli od tego. Jezus nie dał się wprowadzić w nurt. Więc jak naprawdę Jezus mówi, jeśli mnie kochasz, będziesz mi posłuszny. Jeśli mnie kochasz i ja zobaczę Twoje posłuszeństwo, to przyjdziemy z Ojcem, zamieszkamy, urządzimy sobie dom w Tobie. Widzisz, nasza uległość wobec Pana jest dowodem naszej miłości do Niego. Ten werset 21, kto ma przykazanie moje i przestrzega, i ten mnie miłuje. Kto mnie miłuje, tego też będzie miłował Ojciec i ja miłować go będę i objawię mu samego siebie. Inne tłumaczenie mówi tak. Ten, kto ma moje przykazania i zachowuje je, to ten, kto naprawdę mnie kocha. A ktokolwiek naprawdę mnie kocha, będzie kochany przez mojego Ojca. I ja również będę go kochał i pokażę mu, objawię, zamanifestuję siebie. Czyli dam mu się wyraźnie zobaczyć, poznać i stanę się dla niego rzeczywistością. Niesamowite. Ale widzisz, Boża obecność jest dostępna dla każdego Jego dziecka. Ale widzę, że ona jest uwarunkowana posłuszeństwem Bożemu Słowu. Otwórzmy sobie Psalm 25. Przeczytamy 14 wiersz. Psalm 25, 14 wiersz. Społeczność z Panem mają ci, którzy się Go boją. On też obwieszcza im przymierze swoje. Inne tłumaczenie mówi tak. Jahwe darzy przyjaźnią tych, którzy są bogobojni, i objawia im swoje tajemnice. Kto to jest bogobojny człowiek? Pamiętam, jak miałem 14 lat, pojechałem pierwszy raz na Ukrainę i rodzice mnie zawieźli tam na wieś pod Lwów, tam gdzie mieszkała moja babcia. Ona była wtedy już starszą kobietą. Ale pamiętam to, bo potem Pan mi to przypominał. To była bardzo prosta i bogobojna osoba. Nie sądzę, żeby ona kiedykolwiek przeczytała całą Biblię. Ale to była bogobojna osoba, bojąca się Boga, traktująca Go poważnie. Społeczność z Panem mają ci, którzy są bogobojni, którzy się Go boją. Jeśli jesteś bogobojny, to powiem ci, pewnych rzeczy nigdy nie zrobisz, a pewne rzeczy będziesz robił. Ta cudowna księga jest pełna obietnic dla ciebie, dla mnie, ale powiem ci, tu jest bardzo wiele ostrzeżeń. Tu jest bardzo wiele zakazów i nakazów. I myślisz, że jako żyjący człowiek pod łaską to cię nie obowiązuje? Spróbuj. Zapłatą za grzech zawsze jest śmierć. Zawsze. Widzisz, posłuszeństwo Panu przychodzi poprzez decyzję serca i ofiarę. Podzielę się z wami jednym świadectwem, które wierzę, że miało bardzo duży wpływ, może dwoma, bardzo duży wpływ na to, co dzisiaj mogę doświadczać z Bogiem. To było dawno, ale to pamiętam w szczegółach. Jako dziecko bardzo lubiałem, kiedy mama mi kupowała taką bułkę albo nieraz chałkę, drobiła ją, zalewała mlekiem i posypywała cukrem. To było moje ulubione danie jako dziecka w domu. Śniadanko takie. Oczywiście mleko musiało być bez kożucha. Bo jak widziałam kożuch, to mi odruch wymiotny natychmiast przychodził. Do dzisiaj to mam. Więc kożucha nie znoszę, mam sitko. Kiedy chodziłem do mamy, mama musiała specjalnie sitko mieć dla mnie. Zawsze miała, ale przecież tutaj nie ma kożucha. Ja mówię, dobra, sprawdzimy. I musiałam przecedzić. Kiedyś już jako wierzący człowiek, była wolna sobota, wstałem i robiłem sobie śniadanko, podrobiłem bułkę, posypałem cukrem i grzałem mleczko i już czułem smak w buzi. I Duch Święty przyszedł i powiedział tak, czy jesteś gotowy zrezygnować z tego dla mnie? Prosta rzecz. A ja powiedziałam: Panie, ale przecież to się zmarnuje. Widzisz, samosprawiedliwość się włączyła natychmiast. A Pan powiedział: wyjrzyj przez okno. Co ma piernik do wiatraka, ale wyglądam. Patrzę, tam stado gołębi. I już wiedziałam, co mam zrobić. Mleko może wystygnąć, się nie zmarnuje. Bułeczka ptoszła dla gołąbków. A cukier do cukierniczki. I kiedy to zrobiłem, Pan mnie nienawidził. Prosty akt posłuszeństwa. To była bardzo mała ofiara. Mnie to coś kosztowało, bo ja już czułem smak tego w buzi. Rozumiecie, o czym mówię? Ja musiałam podjąć decyzję. I powiem odnośnie sfery finansowej. Drugie. Myśmy wtedy nie mieli pieniędzy i właściwie można by powiedzieć, musieliśmy dorabiać troszkę, żeby koniec z końcem połączyć. Kiedyś szedłem przez plac 1 Maja w podziemiach. To było bardzo dawno, jeszcze pracowałem wtedy. I tam grał człowiek na skrzypcach. Ja szedłem na przystanek tramwajowy. Minęłem go. I już idę po schodach, a Pan mówi: wróć i daj mu wszystko, co masz. I ja się zatrzymałem. Ja wiedziałem, że to Duch Święty mówi. I tak czekałem i sobie myślałem tak. Ja nie miałem dużo pieniędzy. Chciałem bilet kupić i sobie bułkę kupić, bo byłem głodny. Ale powiedziałem: dobrze, zrobię to. Wróciłem. Podszedłem do tego człowieka, on tam sobie tam coś grał na tych skrzypkach. Miał ten futerał rozłożony. Ja wyciągnąłem portfel i wszystko mu wysypałem. On spojrzał na mnie zdziwiony, podziękował. A ja się odwróciłem, poszedłem. I Duch Święty przyszedł. Z nagrodą za posłuszeństwo. I ja sobie pomyślałem tak. Miałam taką niesamowitą, niebiańską radość w sobie za to, że usłyszałam i mogłem być posłuszny. I myślałam sobie, mogę wytrzymać bez jedzenia. Ja wtedy dużo pościłem, więc to nie był problem. Ale sobie pomyślałam tak, jak teraz wrócę do domu, może znajdę jakiś bilet, może znajdę pieniądze na bilet. Nie chciałam jechać na gapę, bo wiedziałam, że to jest nie w porządku. Więc tak rozmyślając, doszedłem do domu na piechotę. Dwa razy mi Pan powiedział: daj wszystko, co masz. Dzisiaj nie musimy się martwić o pieniądze. Kiedy obserwuję ogólnie Kościół, to widzę, że kościoły śpią. Wielu wierzących zachowuje takie pozory swojego chrześcijaństwa. Jest niedziela, idziemy do kościoła. Czy to jest złe? Nie, to nie jest złe. Mamy nie opuszczać wspólnych zebrań, spotkań. Zadam Ci pytanie. Mógłbym takich świadectw spotkania z Bogiem opowiadać przez może do północy, a może dłużej. Kiedy zacząłem tego doświadczać, będąc jeszcze w kościele rzymskokatolickim, bardzo rzadko się tym dzieliłem. Z jednego powodu. Było mi przykro, powiedziałem, że większość tych ludzi nie doświadcza tego. I na początku myślałem, może jestem jakimś wybrańcem albo co. Ale potem zrozumiałem, że nie, że to jest dla każdego. Dla każdego Bożego dziecka. Niektórzy przychodzą i mówią tak, że modlili się, ale nic się nie wydarzyło. To są takie modlitwy na chybcika, które jeszcze nigdy nie dotarły do nieba. Przeczytajcie sobie o Ananiaszu z Dziejów Apostolskich, o jego modlitwach, jałmużnach. One w końcu dotarły. W końcu dotarły, bo on był w tym wierny. Niektórzy oczekują jakichś takich natychmiastowych rezultatów, a kiedy ich nie ma, dają sobie spokój i rezygnują. Powiem wam, tacy nie otrzymują. Pokażę coś. Otwórzmy sobie drugą Mojżeszową. 24 rozdział. Będziemy czytać od 12 wiersza i powiem wam kontekst tego. Kiedy Kościół powstawał, to było trudne dla nas, dla mnie i dla mojej żony. Może dla mnie bardziej, dlatego że ja czułem odpowiedzialność za to wszystko. I tak naprawdę kiedyś byłem tak sfrustrowany i powiedziałem: Panie, czego Ty tak naprawdę tam oczekujesz ode mnie? Ja muszę wiedzieć po prostu, co Ty chcesz ode mnie. Ja muszę to wiedzieć. Jeśli Ty mi nie powiesz, po prostu to ja będę musiał zrezygnować, bo ja tego nie zniosę. Ja muszę to wiedzieć. Wiedziałam zawsze. To była moja modlitwa, wołanie do Boga. Wiedziałem i do dzisiaj wiem, że kiedy biorę Biblię do ręki, to prędzej czy później Duch Święty zaprowadzi mnie do właściwego fragmentu i będę wiedział, co mam zrobić. I to przyjdzie odpowiedź na modlitwę. Więc zacząłem czytać od 12 wiersza. Rzekł Pan do Mojżesza: wstąp do mnie na górę i zostań tam. Dam Ci tablice kamienne, zakon i przykazania, które napisałam, aby ich pouczyć. I kiedy przeczytałem to pierwsze zdanie, wiedziałem jedno, że to jest kierunek od Pana. I powiedziałem: Panie, zrobię to. I tutaj jest opisana historia. Wstał więc Mojżesz i Jozue, jego sługa, wstąpił Mojżesz na górę Bożą, a do starszych rzekł: czekajcie na nas tutaj, zwrócimy do was. Oto Aaron, Hur są z wami. Kto miałby jakąś sprawę, niech się zwróci do nich. Gdy Mojżesz wstąpił na górę, obok zakrył ją i zamieszkała chwała Pana na górze Synaj, a obok okrywał ją przez 6 dni. 7. dnia zawołał na Mojżesza z obłoku. Uderzyła mnie jedna rzecz. Mojżesz usłyszał słowo i poszedł na górę. Boża obecność przyszła i Bóg nic nie mówił. Jeden dzień, drugi dzień, trzeci dzień, czwarty dzień, piąty dzień, szósty dzień, a w 7. dniu Bóg przemówił. I zacząłem się zastanawiać, co musiał on czuć, ten Mojżesz. Zrobił ten krok, który Bóg mu powiedział. Bóg mu obiecał coś. Wstąp do mnie na górę, objawię ci, co masz robić. Co masz mówić, co masz przekazać. Więc Mojżesz wstąpił. Na pewno nic nie jadł tam, więc pościł. Boża obecność była i była cisza. Mija jeden dzień i nic. To jeszcze można wytrzymać. Drugi dzień, nic. Za trzeci dzień się zastanawiasz. Mija cały dzień, przychodzi czwarty i myślisz tak, czy ja dobrze usłyszałem? Czy to rzeczywiście był Bóg? Ale jeszcze trwasz. Mija piąty dzień i nic. Przychodzi dzień szósty i wtedy myślisz, to chyba jest głupie. Tyle dni czekam i nic, więc chyba się pomyliłem. Z Dlaczego na siódmy dzień? Trzeba by się Boga zapytać. Jestem przekonany, że w tym czasie coś było sprawdzane w Mojżeszu. Nigdy nie spodobasz się Bogu, jak tylko poprzez wiarę w to, co mówi do ciebie. Pamiętacie Elizeusza? Druga Królewska. Zaraz będę kończył. Druga Królewska. Drugi rozdział. Ten człowiek miał pragnienie. On miał pragnienie. On wiele lat służył Eliaszowi. Zestarzał się przy tej służbie. On widział, co miał Eliasz. Ze względu na to, że miał obdarowanie prorocze, tam jest napisane, on wiedział, że przychodzi czas, że Bóg zamierza już zabrać Eliasza. On już wiedział o tym. Uczniowie prorocy też już wiedzieli o tym, bo obdarowanie prorocze wie, co się ma wydarzyć. On wiedział. Pomyślał sobie tak. Przychodzi mój czas. A Eliasz mówi, zostań tu, Elizeusz. Pan mnie posyła tam i tam. On powiedział, nie. Tak jakby się przykleił do niego. Eliasz znowu mówi, doszli do tego miejsca, a mówi tak, zostań tutaj, Pan mnie posyła tam. Można by powiedzieć, zamieszanie. Raz tu, raz tu. On mówi, nie. Nie. Nie odpuszczę. Ten człowiek młody zapłacił cenę. Jako młody chłopak poszedł z domu w nieznane. Pochodził z dobrego, bogatego domu. Zostawił to wszystko. Jedyny przywilej, jaki otrzymał, to pożegnanie się z rodziną. I to wszystko. Nieźle, co? Jak myślicie, co musieli myśleć rodzice? Nie dokończył pracy na polu. Porąbał woły. Jazda bez trzymanki. Szaleniec. Poszedł. Wiecie, dlaczego poszedł? Bo namaszczenie go dotknęło. Jeśli mnie ujrzysz w chwili, gdy będę od ciebie wzięty, spełni ci się to. 10 wiersz. A jeśli nie, to nie. Jeśli mnie ujrzysz. Możesz być przy osobie, która widzi. Możesz jej służyć i nic nie otrzymać. Elizeusz przez te wszystkie lata, on musiał mieć taką postawę serca, że on musiał mieć pragnienie. Widział to wszystko, co Eliasz czynił. Był przy tym, można by powiedzieć, osobiście oglądał to wszystko i wiedział, że Eliasz odchodzi. A więc pomyślał sobie tak, jeszcze raz dla mnie. Ja jeszcze nie odchodzę, żeby nikt nie myślał czegoś niewłaściwego. mój czas jeszcze nie nadszedł, nawet z tego kościoła. Dzielę się z wami czymś, co jest perłą. Jeśli mnie ujrzysz, jeśli pragniesz tego, co Pan ma dla ciebie, to najlepsze, które dla ciebie ma, potrzebujesz być gotowy, mieć takie otwarte serce i gotów zapłacić pewną cenę. Potrzebujesz złożyć właściwą ofiarę, która będzie przyjęta. I na podstawie tej ofiary przyjdzie odpowiedź. Jeśli nie złożymy właściwej ofiary, powiem wam, to często są drobne rzeczy. Naprawdę. Pan nie może ci powierzyć więcej, jeżeli w drobnych rzeczach nie jesteś posłuszny. Nie da ci więcej. Wiesz dlaczego? Nie to, że nie chce. Nie ufa ci. To cię zabije po prostu. To cię zniszczy. Wiecie, co Biblia mówi o cenie? Jest jedna cena. To jest życie. Jeśli zgodzisz się stracić swoje życie, zyskasz jego. Będziemy przez chwilę trwać na modlitwie. Zamykajcie swoje Biblię i kajety. Słuchajcie mnie. W kościołach bardzo często są trzy kategorie ludzi. Posłuchajcie mnie uważnie. Nie róbcie zamieszania. Pierwsza grupa to jest taka, która jest otwarta na Pana i oni otrzymują natychmiast. Jest druga grupa, która widzi to, co się dzieje i tak się zastanawia, otworzyć się na to, czy nie, wejść w to, czy nie. Oni trochę to kontrolują, ale w końcu decydują się. Pan też do nich przychodzi. Jest trzecia grupa ludzi, którzy widzą to wszystko i nic nie otrzymują. Pytanie dlaczego? Czy to jest sprawa Boga? Nie. Niewiara, kontrolują swoje zachowania, swoje życie. Duma i pycha im nie pozwala na to. Mają swoje własne pomysły na to wszystko. Tacy nie otrzymują. Zamknijmy nasze oczy, będziemy się przez chwilę modlić i czekać na Pana. O, halleluja. Halleluja, Jezus. Halleluja.